Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo gorąco witam wszystkich widzów telewizji Trwam. Rozpoczynamy rozmowy niedokończone, nasze wieczorne spotkanie na antenie telewizji Trwam. Drodzy Państwo, temat dzisiejszego spotkania: ster polskiej gospodarki morskiej w obcych rękach. Bardzo serdecznie chciałbym przywitać gości naszego dzisiejszego programu. Pan Marek Grubarczyk, poseł do Parlamentu Europejskiego, były minister gospodarki morskiej w rządzie premiera Jarosława Kaczyńskiego. Witam serdecznie. Panie ministrze.
Szczęść Boże, witam bardzo serdecznie.
Pan Paweł Kowalski, przewodniczący Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Polskiej Żeglugi Morskiej. Witam serdecznie, panie przewodniczący.
Szczęść Boże.
Pan Kazimierz Sikora, przewodniczący Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Polskiej Żeglugi Bałtyckiej. Szczęść Boże, witam serdecznie.
Szczęść Boże, witam słuchaczy wszystkich.
Drodzy Państwo, sytuacja w polskiej gospodarce morskiej po transformacji po roku 1989, dwa rządy, które kierowały naszą ojczyzną, zauważało polską gospodarkę morską i mówiło, że jest to ważna płaszczyzna, że jest to swoistego rodzaju koło zamachowe, które może napędzać również i inne obszary gospodarki naszej ojczyzny. Był to rząd premiera Jarosława Kaczyńskiego i był to rząd premiera Jana Olszewskiego. Rząd koalicyjny, panie ministrze, Platformy Obywatelskiej i PSL-u bardzo szybko zamknął drzwi resortu, jakim był resort gospodarki morskiej.
No, przy tej szczególnej okazji, którą dzisiaj mamy w Platformie, w zasadzie obywatelskiej, która tak święci sukces dziesięciolecia Polski w Unii Europejskiej, pokazując tylko i wyłącznie te dobre strony, warto, a nawet trzeba odnieść się do tego, co stało się z gospodarką morską, z całym wybrzeżem, a szczególnie z Polską zachodnią, ze Szczecinem, z portami, z rybołówstwem. Jak dzisiaj faktycznie wygląda po 10 latach sytuacja polskiej gospodarki morskiej.
Tak, bo widzimy, panie ministrze, fajerwerki, widzimy spot promocyjny, de facto element kampanii do Parlamentu Europejskiego, Platformy Obywatelskiej, dziesięciolecie obecności Polski w Unii Europejskiej, tam same sukcesy, uśmiechnięte twarze, pokazane stadiony narodowe, czekamy na drugi spot, który ma być finansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, także spot promujący obecność Polski w Unii Europejskiej. Jakie te 10 lat były dla polskiej gospodarki morskiej, bo przecież o tym dzisiaj rozmawiamy.
I tutaj trzeba odnieść się i wręcz zaprosić premiera, niech przyjedzie z tymi swoimi spotami na te zgliszcza stoczniowe, postoczniowe, gdzie dzisiaj hula wiatr i, jak to przysłowiowo mówimy, biegają szczury, bo nic nie dzieje się w stoczni. Niech przyjedzie do rybaków, niech im powie o tych sukcesach i tych karach, na które na nich nałożył, i złomowanych statkach. Niech przyjedzie do Szczecina, stanie nad tym rurociągiem Nord Stream, na który zgodził się wybudować, na niedokończony gazoport w Świnoujściu, na wyciętą drogę S3 z kierunku północ-południe, w końcu na naszą żeglugę śródlądową, która praktycznie przestała istnieć. I w tej sytuacji niech ogłosi ten wielki sukces. Niech pokaże w takim razie, jak wygląda faktycznie dzisiejszy stan naszego państwa w 30-procentowym dzisiaj bezrobociem wśród młodzieży na ziemiach zachodnich, 19 blisko procent bezrobocia z miastami, które się wyludniają.
Tego zarejestrowanego, bo jeszcze mówimy
oczywiście
o tej
mamy
strefie, której nie jesteśmy w stanie przeliczyć, czyli o tej emigracji, osoba, które opuściły kraj za chlebem i niech, o tym ukrytym bezrobociu,
dokładnie,
chociażby w rolnictwie.
I niech powie o tym, o tej emigracji młodzieży, o spadku populacji, o matkach, które nie mają pieniędzy na to, żeby wychowywać, i, a już nie mówiąc o młodych ludziach, żeby, którzy chcą zakładać rodziny. I niech wystrzeli te fajerwerki nad tym, co się dzisiaj w Polsce faktycznie dzieje. To też jest taka refleksja na temat tego, co się stało z naszą żeglugą, z naszą chlubą de facto, z polską flotą, gdzie praktycznie został tylko jeden czy dwa statki, które faktycznie nie stanowią żadnego już znaczenia na rynku międzynarodowym, z PZM-em, który cały czas podlega naciskom na prywatyzację, z PZB, które zostało w opłakanym stanie i z polskimi liniami oceanicznymi, które przestały istnieć. I dzisiaj mamy taką oto właśnie sytuację dziesięciolecia w Unii Europejskiej.
W studiu telewizji Trwam są przedstawiciele bardzo konkretnych przedsiębiorstw działających w zakresie gospodarki morskiej. Pan Paweł Kowalski, przewodniczący Solidarności Polskiej Żeglugi Morskiej. To największy przewoźnik, który pozostał jeszcze w polskich rękach, panie przewodniczący, ale to przewoźnik, który cały czas musi walczyć o swoje przetrwanie, dlatego że co rząd przychodzą pomysły, aby to przedsiębiorstwo zatrudniające bardzo wiele osób, mające swoją markę, mające swoją renomę, za wszelką cenę restrukturyzować, czytaj de facto sprywatyzować.
No tak, to już od lat ta sytuacja trwa, że cały czas jako załoga cała walczymy właśnie o przetrwanie i nie dajemy się skomercjalizować i patrz dalej, prywatyzować. Jak polska prywatyzacja, komercjalizacja i prywatyzacja wygląda, to wiemy. No, tu co pan poseł mówił wcześniej o chlubie, to znaczy o PLO, gdzie nasi dziadowie budowali ten port i polska flota powstała i wojenna i z PLO jakiś ślad może jest śladowy, trzy statki czy coś są jakieś w spółce, a mieli kiedyś 180 statków. Jest to dramat właśnie. U nas na Pomorzu Zachodnim w ten sposób zniknęły też trzy przedsiębiorstwa. Gryf, Transocean ze Szczecina i Odra ze Świnoujścia. Następne z Gdyni przedsiębiorstwo to Dalmor. 4 lata temu też zaprzestał istnieć, funkcjonować jako armator. Jako armator też był. Jest rzeczywiście sytuacja jest bardzo zła. No, jedyne to, co zawdzięczamy, to zawdzięczamy swoją uporczywą walkę o przetrwanie naszego przedsiębiorstwa, bo występujemy wspólnie, cała załoga. Chęci są właśnie sprywatyzowania, skomercjalizowania. I jak mówię, no nie forma własności decyduje o sukcesie, o wynikach przedsiębiorstwa, tylko odpowiedni zarząd i kontrola nad tym przedsiębiorstwem, jak i również udział właśnie wszystkich pracowników w danej firmie wspólnie w obronie własnego przedsiębiorstwa. To jest nasz sukces. To jest nasz sukces, gdzie w parlamencie rozmawiamy z posłami ze wszystkich ugrupowań. No a tradycyjnie to już PiS nas bronił w każdych sytuacjach, jakie od lat były. I w głównej mierze też koalicjant, który jest w obecnym układzie PSL. Im też zawdzięczamy właśnie, że rozumieją, że no nie można wszystkiego zniszczyć w Polsce, co jest państwowe.
Podgryzanie, jak dobrze pamiętam, panie przewodniczący, rozpoczęło się już w roku 2002-2003. To był także początek działalności także telewizji Trwam. Już wtedy organizowaliśmy nasze spotkania i programy dotyczące możliwości przekazu informacji dotyczącej tych planów związanych de facto z prywatyzacją polskiej żeglugi morskiej, bo nawet była swoistego rodzaju blokada informacyjna, jak pamiętam, przedsiębiorstwo nie mogło się nawet przedrzeć ze swoimi informacjami do innych mediów, aby poinformować obywateli o tym rzeczywiście, co grozi i jaka niepewna jest przyszłość tego przedsiębiorstwa.
No właśnie, to początek się wtedy zaczął, jak ster władzy objął rządu w Polsce SLD i to wtedy ta cała sytuacja była, gdzie ojciec wspomniał, nie mieliśmy możliwości wyjawić swoich racji w telewizji czy w prasie, bo była blokada. I serdecznie dziękujemy za to, że mogliśmy właśnie tu w telewizji Trwam nasze przedłożyć racje, jakie były. I o dziwo, że gdy przyjeżdżaliśmy na spotkania rządowe, że tam nas w sposób szczególny jeden z ministrów przywitał. Z PZD-u delegacja, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. No to będzie na wieki wieków amen odpowiedzieć. Także oglądali, słyszeli, także już było pół sukcesu, że wiedzieli, o co nam chodzi.
To było... Panie przewodniczący, stan dzisiejszy, wiadomo, że ciężko mówić o stanie majątkowym, jeżeli chodzi o poziom kompleksowy, ale chociaż powiedzmy, ile statków, ile ludzi ma pracę dzięki funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, jakim jest Polska Żegluga Morska, będąca przecież do tej pory w polskich rękach i tak przecież niech pozostanie.
Na dzień dzisiejszy mamy 69 statków razem z promami, bo 4 promy, około 3000 ludzi i o wyporności 3 milionów deadweight ton. To jest bardzo duży armator. Jako masowiec to jest drugie, trzecie miejsce w Europie i 7., 8. Na świecie w przewozach ładunków masowych. To jest przedsiębiorstwo, które na spalonej ziemi szczecińskiej, na Pomorzu Zachodnim, to jest jedyne to przedsiębiorstwo, które żyje, funkcjonuje. 30 dużych przedsiębiorstw zniknęło z powierzchni ziemi na terenie Szczecina. My jesteśmy takim jedynym, największym przedsiębiorstwem na terenie Szczecina i Pomorza Zachodniego, to jeszcze Dolna Odra, ale tam jak też nad nim wisi, że chcą chęci też do zlikwidowania w 2030 roku. Były takie założenia, nie wiem, czy są aktualne, to jest też obawa. Było też, zakusy były w dramatycznej sytuacji, były police. Teraz one odżyły i trzymają się. W Szczecinie, jak mówiłem, PZM tylko pozostał. Reszta to są w zasadzie budżetówka. To są szkoły wyższe, średnie, służba zdrowia, trochę wojska i urzędy. Najwięcej jest urzędników zatrudnianych właśnie w urzędzie, w tych, które ci teraz to rządzą. Nie? Także jest...
Czyli będących na garnuszku obecnej władzy.
Tak, także mówię, jesteśmy największym przedsiębiorstwem na terenie Pomorza Zachodniego i chcemy utrzymać to, choć cały czas wiemy, że jest ustawa, projekt ustawy, który przewiduje, że do 2014 roku do końca, to były plany, założenia, nie daj Boże, żeby one wyszły, że wszystkie przedsiębiorstwa i spółki Skarbu Państwa, przedsiębiorstwa państwowe i spółki Skarbu Państwa mają być skomercjalizowane i zlikwidowane. Byłoby już w ogóle dramatem dla całej Polski, dla nas wszystkich. Nie?
To Polska Żegluga Morska, pan Kazimierz Sikora, przewodniczący Solidarności, Polska Żegluga Bałtycka. Panie przewodniczący, jak sytuacja wygląda w PZB?
No tutaj koledzy już naświetlili, że się przez te lata tylko następuje degradacja przedsiębiorstw morskich. Wszystkie firmy, które zostały przekształcone w spółki Skarbu Państwa w formie szczątkowej, na dzień dzisiejszy zostało PZB. Niech koledzy bronią rękoma i nogami przekształcenia Polskiej Żeglugi Morskiej, bo na pewno będzie czekał ich taki los, jak podobny do nas. My się z tym borykamy. Również dzięki załodze i posłom z PiS-u, między innymi z Kołobrzegu pana posła Czesława Hoca, ta firma przetrwała najtrudniejszy okres. Daj Boże, żeby przetrwała dalej. Jest to walka, która nas czeka, nieustająca, gdyż ten pierwszy sukces, który żeśmy osiągnęli, wyprowadzając firmę z dużej zapaści, jeszcze nam nie pozwala spać spokojnie, gdyż w ministerstwie, które wykonuje politykę rządu i premiera, dalsze są zakusy, żeby tą firmę sprzedać. Jeżeli sprzedać, to jak życie pokazuje, sprzedać byle jak i byle komu i za byle co, bo do takich sytuacji dochodziło, że wartość, oferta była poniżej wartości złomowej statków. Stoczyliśmy ciężkie rozmowy, bój, jeździliśmy do Warszawy. Nas już nie chciano słuchać nawet w Warszawie. Dzięki właśnie, że mamy takiego posła u siebie w Kołobrzegu, jak pan poseł Hoc, jemu musieli pokazać dokumenty. Nam już robiono blokadę na informacje. Traktowano nas jak osoby, które tylko jątrzą, a jak życie pokazało i historia, to my mieliśmy rację. Użyję takiego określenia, może trochę ostrego, no, ale na to niestety urzędnicy w ministerstwie zasłużyli, to jest beton. Po prostu ci młodzi ludzie, wykształceni, oni nie chcą nic słuchać, żadnych argumentów. Nic ich nie przekonuje. To jest ciężka droga z tymi urzędnikami rozmawiać. My się tego nie boimy. Oczywiście będziemy robić wszystko, żeby ta firma przetrwała. Pokazaliśmy, że możemy, że my się lepiej znamy na zarządzaniu tego przedsiębiorstwa. Uchowaliśmy 600 osób miejsc pracy w tym regionie. Jak tutaj i pan poseł, i kolega z PŻM wspominał, jest bardzo duże bezrobocie. My to odbieramy, niszczenie tej gospodarki morskiej na serce boli, bo spędziliśmy kupę lat i na morzu, i w tych firmach. I wiemy, że na całym świecie potrafią ludzie na tej dziedzinie zarabiać. A u nas ulega to likwidacji w tak drastyczny sposób i w tak krótkim czasie. No i na pewno łatwego chleba ministerstwo z nami nie będzie miało, bo uważamy i tak zachowanie urzędników Ministerstwa Skarbu Państwa doprowadza do tego, że jedynie upór, nie jesteśmy partnerami, nie chce się nasłuchać, upór, między innymi dzięki występom w takim telewizji Trwam, czy powiedzmy w regionalnej publikatorach, my się przebijamy z naszymi racjami.
Panie przewodniczący, PŻB boryka się z tymi planami procesu prywatyzacyjnego bardzo długo. Ja nie wiem, czy to nie jest najdłuższy proces prywatyzacyjny, jeżeli chodzi o scenariusz dotyczący bardzo konkretnego przedsiębiorstwa.
No myślę, że jeżeli byśmy przyjęli taką troszkę groteskową nomenklaturę, że bijemy rekord Guinnessa, jeśli chodzi o prywatyzację PŻB, to jest proces ponad 20-letni, tak. On w ostatnich latach się nasilił, bo ministerstwo dążyło za wszelką cenę i wszystkimi sposobami, żeby nas sprzedać.
Drodzy Państwo, mówimy o sytuacji w polskiej gospodarce morskiej. De facto dzisiaj jako Polacy w swoich dłoniach trzymamy strzępy tej gospodarki morskiej. Podejmujemy te tematy, które jednoznacznie pokazują, że te ostatnie lata pełnienia rządów przez Platformę Obywatelską i PSL są swoistego rodzaju odwracaniem się władzy od polskiej gospodarki morskiej, odwracaniem się w stronę morza plecami. Przykład z tego roku, który pokazuje, w jaki sposób władza zadaje cios kolejnym gałęziom polskiej gospodarki morskiej. Otóż w tym roku władze, wbrew najlepiej pojętym interesom państwa polskiego, zezwoliły niemieckiemu przewoźnikowi, armatorowi TT Line eksploatowanie linii promowej ze Świnoujścia do szwedzkich portów. Panie ministrze, to była linia, która była obsługiwana 100% przez polskie przedsiębiorstwo, przez polskich marynarzy i polski rząd zezwolił na to, aby na tej linii pokazał się przewoźnik, którego właścicielem jest armator niemiecki, i w tym momencie mocą tej decyzji polskiego rządu mamy do czynienia z możliwością wykończenia kolejnej gałęzi polskiej gospodarki morskiej.
Mamy niespotykaną sytuację na skalę międzynarodową, już nie mówiąc o odpowiedzialności rządu, bo trzeba przypomnieć to, co mówili panowie przewodniczący Solidarności, że te spółki to są polskie spółki, właścicielem jest państwo polskie. To państwo polskie powinno podjąć wszelkie starania ku temu, aby ratować. Tymczasem sytuacja, z którą przyszło się nam zmierzyć, to nie obrona przeciwko konkurencji, ale obrona przeciw polskiemu rządowi, który dzisiaj wykazuje wszelkie starania ku temu, aby po prostu zlikwidować te przedsiębiorstwa. I teraz, jeżeli przystawimy to do sytuacji międzynarodowej, do tego, jak się sprawy mają za granicą, no tuż za naszą zachodnią granicą w Niemczech, którzy stworzyli odpowiedni program Deutschland Leadership, który ma za zadanie chronić przedsiębiorstwa armatorskie, chronić całą gospodarkę morską. Mało tego, przedsiębiorstwo, które przejmuje, które weszło na polski rynek, wypierając nasze rodzime przedsiębiorstwa żeglugowe, jest po części własnością rządu niemieckiego. Więc mamy tak oto kuriozalną sytuację. i historię, że to rząd niemiecki wchodzi na naszą linię, a polski rząd likwiduje, robiąc wszystko, aby nie można było funkcjonować.
Czyli jak rozumiem, panie ministrze, ten scenariusz polskiej sprawy dotyczącej linii promowej pomiędzy Polską i Skandynawią, do tej pory będącej w 100% w rękach polskich, nie mógłby zostać zrealizowany w państwie niemieckim, bo państwo niemieckie zabezpieczyło się w odpowiedni sposób przed możliwością pojawienia się jakiegoś armatora, który zechciałby prowadzić chociażby żeglugę na linii pomiędzy Niemcami i Skandynawią.
No, w Niemczech takich cudów po prostu nie ma. Nie ma możliwości, aby ktokolwiek rozpoczął na taką skalę działalność. Oczywiście mógłby to zrobić, jeżeli to byłaby spółka niemiecka, jeżeli by firmowała stronę niemiecką, ale na pewno, jeśli chodzi o naszą konkurencję, stworzono by takie bariery. Zresztą no, historia pokazuje, po prostu nie byliśmy w stanie wejść na ten rynek. Z jednej strony z powodu zabezpieczeń i barier prawnych, z drugiej strony oczywiście tak był ten rynek chroniony przez armatorów i przez rządy federalne, że nie było w ogóle możliwości nawet spróbować konkurować ze stroną niemiecką. Tymczasem to, co się w Polsce stało, gdzie na tacy wręcz wyłożono przedsiębiorstwo i to, które zatrudnia 600 osób, ale ma potencjał, który można zwiększyć 10-krotnie, 15-krotnie, bo takie są możliwości dzisiaj, jeśli chodzi o wybrzeże, w miejscu, gdzie mamy około 30% bezrobocia. No więc to jest bezprecedensowa sprawa ku temu, aby zrobić wszystko, ratując to przedsiębiorstwo. Dzisiaj mamy zupełnie odwrotną sytuację. Rząd chce to po prostu zlikwidować i zniszczyć.
Przypomina się przykład, panie ministrze, polskich stoczni, gdzie także na życzenie nie Unii Europejskiej, bo jak się okazało, na życzenie polskiego rządu. Powiesiliśmy kłódki na bramie Stoczni Gdyńskiej, bardzo nowoczesnej stoczni, na bramie Stoczni Szczecińskiej, bardzo nowoczesnej stoczni i tym samym przyczyniliśmy się do rozwoju gospodarki niemieckiej, w tym wymiarze morskim stocznia w Rostocku kwitnie i w tym momencie chyba mamy do czynienia z całkowicie podobnym scenariuszem, czyli właściwie państwo polskie pozwala na wejście niemieckiemu armatorowi, my tracimy, państwo niemieckie zyskuje.
No i ja przeprowadziłem swoiste badanie historii właśnie sprzedaży stoczni, zadając dziesiątki pytań Komisji Europejskiej, w jakim stopniu zostało to przeprowadzone, dlaczego Niemcy mogli wspierać swój przemysł stoczniowy, dlaczego w Polsce taka decyzja powstała, aby zlikwidować. I okazuje się, że Niemcy zgodnie z prawem międzynarodowym, stworząc odpowiedni program, przekazywali środki unijne na ratowanie i restrukturyzowanie swoich stoczni. Tymczasem to, co w Polsce się stało, za przyczyną, i tu trzeba wprost powiedzieć, rządu Donalda Tuska, który celowo przeprowadził działania, nie występując do Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu, nie walcząc z Komisją Europejską oraz z tym, żeby po prostu nie likwidować stoczni.
I do tego, panie ministrze, jak wiemy już z dokumentów, okłamał także polskie społeczeństwo, że to polskie społeczeństwo musiało łożyć ze swoich pieniędzy na utrzymanie do tej pory polskiego przemysłu stoczniowego, co się okazało totalną nieprawdą.
Oczywiście, to jest największe oszustwo, które sprzedano społeczeństwu i wręcz stworzono taką psychozę, że przemysł stoczniowy jest tym, który powoduje ogromne straty. Dzisiaj mamy szczególnie w Szczecinie dramatyczną sytuację, gdzie miasto wyludnia się, miasto, które ma ogromną rentę geograficzną, bo leży przecież w takim miejscu, że musi się rozwijać, ma możliwości komunikacyjne, ma możliwości oczywiście gospodarki, rozwoju gospodarki morskiej i mamy sytuację taką, że nie ma żadnych zachęt ze strony rządu i wszelkie działania ku temu, aby zamknąć tą branżę.
Pan Kazimierz Sikora, panie przewodniczący, tym operatorem, który do tej pory obsługiwał tę linię 100%, jeżeli chodzi o kapitał polski, była Polska Żegluga Bałtycka. Jak wygląda sytuacja, kiedy pojawił się na tej linii promowej armator niemiecki?
No na pewno jest to duże zagrożenie. Liczymy się, tak według naszych szacunków wewnątrz firmy robionych, że może nas to kosztować około 20% spadków przewozów. No jest to, tak jak tutaj pan minister i poseł powiedział, no my jesteśmy tym wszystkim zbulwersowani jako ludzie morza, że tak powiem o nas wszystkich, bo pracujemy i mieszkamy w tym rejonie, że do takich rzeczy dochodzi. Znając rynek, jak się chroni własne miejsca pracy, jak my oczekujemy od pracowników ministerstwa, że będą nam służyć pomocą i swoją wiedzą, a nie przeszkadzać, nie będą nam podkładać, że tak powiem, takich kwiatków w postaci TT Line, które wchodzi na rynek żeglugowy, no jeden z tutaj, że tak powiem, najlepszych kąsków z naszej strony, wiedząc, że my tu walczymy o przetrwanie i nie mamy takich możliwości rozwojowych i wsparcia ze strony państwa, jak mają Niemcy, dopuszcza do takich rzeczy, że taki armator tak gładko, bez kłopotów, bez żadnych warunków potrafi wprowadzić statek, co jest duże zagrożenie nie tylko dla polskiej żeglugi bałtyckiej, ale również dla promów eksploatowanych przez kolegów z PŻTM-u. Ta linia do Trelleborga to koledzy obsługiwali, ale my też już odczuwamy spadki przewozów na linii, bo my operujemy na linii Istat-Świnoujście. I to już jest odczuwalne. Pojawienie się tego jednego statku, ich agresywnej polityki, ich naginanie prawa, kiedy my się musimy borykać i prosić o interwencję urzędników państwa polskiego, że tam nie wszystko jest w porządku, że to jest po łebkach robione, że z naszej strony, jeżeli polskie przedsiębiorstwo by podjęło takie działanie, to by go spotkały bardzo duże restrykcje. Jest to wszystko groźne. Jesteśmy tego świadomi. No i myślę, że jakieś działania wspólnie tu z kolegami będziemy musieli, no znaczy nie związki zawodowe, bo my bronimy miejsc pracy, ale na pewno armatorzy nasi jakoś na to zareagować i będziemy prosić i liczymy na to, że jak przyjdą nowe władze, dostaną wybory, że zmieni się polityka państwa polskiego w stosunku do gospodarki morskiej, bo kiedyś z kolegą będąc na jakiejś demonstracji w Warszawie, wspólny taki żeśmy hasło ponieśli, czy z gospodarki morskiej zostaną tylko plaże.
Panie ministrze, pokazał się na tej linii jeden prom, ale wiemy, że jest niebezpieczeństwo, że tych promów armatora TT Line w Polsce i na tej linii może pokazać się znacznie więcej.
Wiąże się to z prostą sprawą. No, do tej pory armator niemiecki operował pomiędzy Niemcami a Danią. W momencie, kiedy została pod cieśniną Femarn wybudowana, jest w budowie, ale za chwilę będzie ukończony tunel, więc wszystkie te statki, wszystkie promy muszą znaleźć sobie nowe miejsce. Jest ich łącznie 8. No, znalazły fantastyczne miejsce. To jest właśnie połączenie Polski ze Szwecją, bo trzeba powiedzieć, że to będzie realizowane w szerszym zakresie i wyparcie naszej floty. Mają wsparcie rządu niemieckiego, mają pieniądze, mają chęć.
Mają wsparcie rządu polskiego.
I mają wsparcie rządu polskiego. I to jest po prostu tragiczne w naszej sytuacji, jak z jednej strony można zabiegać i wchodzić na rynek, łamiąc wszelkie zasady konkurencji, z drugiej strony to, co się dzisiaj stało w ministerstwie, gdzie na tacy wyłożono, przeprowadzając due diligence, sprzedając wszystkie informacje, te wrażliwe, tajne przedsiębiorstwa, gdzie dzisiaj Niemcy mają wszystkie niezwykle ważne, posiadają informacje na temat stawek, na temat fraktów, na temat opłat. W zasadzie można naprawdę wchodzić bez żadnego ryzyka, przejmując konkretnych dostawców, konkretne przewozy. Ja myślę, że tutaj wiele muszą, zresztą to, co Solidarność i to, co robi PŻB, ratując się, to jest jedyny sposób, bo dzisiaj nie ma wsparcia polskiego rządu. Jego jedyny cel to jest po prostu zmierzający ku temu, aby to zlikwidować. Zupełnie inaczej to się ma w Niemczech, zupełnie inaczej ta sytuacja wygląda na rynku międzynarodowym.
Wiemy także, panie przewodniczący, że doszło do procederu podkupienia przez armatora niemieckiego jednego z byłych dyrektorów waszego przedsiębiorstwa, a zatem również i te wszystkie dane, te handlowe dane, które są przecież ogromną tajemnicą każdego przedsiębiorstwa, wypłynęły.
No to jest największa wartość, może nie same statki w tej chwili, ale wszystkie te wrażliwe dane, co pan tutaj poseł wcześniej powiedział. To prawda, zostało wykonane w naszej ocenie czyste szpiegostwo przemysłowe. Podkupiono, zresztą ta osoba, pani była dyrektor żeglugi, ja jej wymienię nazwisko tutaj na antenie, proszę mi wybaczyć to, ale ja muszę, bo my jesteśmy to bardzo tym wstrząśnięci. Pani dyrektor Wencel, która pracowała tyle lat, niespecjalnie się opierała według naszej oceny, nawet z ochotą pomagała i starała się o przejście do konkurencji. No Niemcy, mając wyłożyć jakąś tam sumę, powiedzmy, dla ministerstwa, skorzystało z okazji, że ma tutaj takiego pracownika, który ma wszystkie informacje, ścisłe dane. Ona odchodząc z firmy nie miała nawet odwagi powiedzieć załodze, że chce zmienić miejsce pracy. Stało się to w krótkim okresie czasu, gdzieś półtora miesiąca. Owszem, nie miała podpisanej klauzuli o zakazie konkurencji, ale no nie trzeba być Sherlockem Holmesem, żeby połączyć fakty, dlaczego tak się stało i poszła do takiej samej firmy jak u nas. Przecież u nas by była noszona na rękach, gdyby z taką energią i zapałem walczyła o istnienie tej firmy, a jak wiemy wszyscy, robiła odwrotnie, chciała tę firmę pogrążyć. My z naszej strony zrobiliśmy, uważamy, no wydaje nam się wszystko. Zgłosiliśmy tę sprawę do CBA i do prokuratury w Kołobrzegu. Jest to małe miasto, prokura w Kołobrzegu może nie rozumie wszystkich zagadnień, co to jest gospodarka wolnorynkowa, co to jest szpiegostwo przemysłowe. Pierwszy wniosek nam odrzucili. My złożyliśmy niedawno drugi wniosek, podłączając do tego wniosku do prokuratury w Kołobrzegu dane, które od nas wyciekły, bo nie jest tajemnicą, że pięciu poważnych przewoźników, który powiedzmy jeden potrafił nam 8 tysięcy lor rocznie przekazać, Austriak, zostało podkupione i przeszli do konkurencji, którą nam była pani dyrektor zbudowała i nadal buduje z zapałem, twierdząc, że my jesteśmy mafią związkową, dlatego że walczymy o miejsca pracy i ludzi, którzy w tej firmie pracują. Myślimy, że może w końcu w Kołobrzegu, w prokuraturze pewne osoby dojrzeją do tej sytuacji i nie przejdzie tej pani to płazem. I oczywiście oczekujemy również, że ministerstwo zareaguje na... Zresztą z naszej strony, dopowiem jeszcze słuchaczom, ja byłem w ministerstwie z posłem Hocem, bo nie chciano mnie samego tam wysłuchać i panu ministrowi Baniakowi, pani dyrektor Katarzynie Iskrze powiedzieliśmy, tam było całe audytorium z ministerstwa, że państwo pozwalacie na uprawianie szpiegostwa przemysłowego, działacie na szkodę firmy, której jesteście właścicielem. To się wręcz kwalifikuje do prokuratury w Warszawie za działanie na szkodę firmy. My też takie żeśmy rozważania prowadziliśmy, z tym, że zanim zaczniemy działać, zawsze próbujemy, wyciągamy rękę, żeby ktoś nas wysłuchał i się wycofał z błędnych decyzji.
Pan Paweł Kowalski, Solidarność Polskiej Żeglugi Morskiej. Wiemy także, panie przewodniczący, że na pokładzie tego niemieckiego armatora obsługującego tę linię pomiędzy Polską i Skandynawią łamane są prawa pracownicze.
No tak, to pytanie, jak ojciec zadał, ja bym jeszcze dodał o przejściu tych statków. To, co pan poseł mówił o budowie tego tunelu, on się już rozpoczął, to jest między Ciśniną Fernham powyżej Lubeki, to jest 20 kilometrów, tak jak tutaj o takie coś, do duńskiej wyspy Lolland. I to jest w 70% finansowane z Unii Europejskiej. Tam kursują 8-9 promów i wiadomo, że z końcem 2000 roku ten tunel będzie oddany do użytku. Te promy nie będą miały tam racji bytu. Dlatego TT Line, który się starał i był w przetargu też o kupno PZB, dostał z jednej strony informacje kontrahentów wszystkich przez tą panią przekazanych tej firmie niemieckiej, wycofał się z kupna PZB, wprowadzając
swój prom docelowo, swój prom. Swoje promy za przyzwoleniem polskiego rządu. Panie przewodniczący, do tych jeszcze, spraw, bardzo tak, proszę, do tych spraw pracowniczych.
I właśnie z tym powiązane. Dlatego pierwsze wejście było w styczniu już Robin Hood, pierwszy prom. W niedzielę sobie w majestacie taki świąteczny przypłynął. No, okazało się, że on jest trochę za długi. Keja tam 5-6 metrów w Świnoujściu brakuje. Tam keje się buduje szybko, tam jest robione za nasze pieniążki. Ale w to miejsce wszedł Nils Dak, ten prom, który kursuje, jako przyczółek. I wiadomo, że oni przejdą później. I na tym statku, na tym promie wyrzucono Szwedów, bo tam pracowało 70 Szwedów, na dużo, dużo wyższych stawkach, jakie tam są, otrzymywali oni, a weszła polska załoga, 70%. I tu najgorsze zło, co jest zrobione, to jeden ze związków polskich ten układ zbiorowy podpisał. No, jest to nieuczciwe, nieeleganckie i uważam, że jest to niedopuszczalne, bo na dużo niższych płacach ci marynarze polscy są zatrudnieni i nie mają płaconej składki emerytalno-rentowej. Jest polska bandera. Prawo bandery w Unii Europejskiej i na całym świecie jest, że jeśli na tym statku zatrudniona jest załoga, tak jak u nas, bo to jest drugi rejestr, polska bandera, musi być płacona składka emerytalno-rentowa. Jak również powinno być tak samo, to minister skarbu powinien się upomnieć o tym, prowadzona składka do budżetu działalności gospodarczej. Tego też nie ma. My to żeśmy szybko zauważyli, Solidarność Polskiej Żeglugi Morskiej. Jako przewodniczący wystosowałem pierwsze pismo w tej sprawie już 13 stycznia do Państwowej Inspekcji Pracy w Szczecinie, do ZUS-u, jak również do ministerstwa i do urzędów w Warszawie i do drugiego, do ZUS-owskiego.
Jaka jest odpowiedź?
Kilka miesięcy to trwało. Tych pism to tutaj 3 razy tyle mam, jak to. No więc, że to jest poważna sprawa, wyjaśnimy, zrobimy. No i rzeczywiście dwukrotnie to zgłaszałem już na posiedzeniach Komisji Skarbu Państwa na Zespole Trójstronnym Morskim tą sprawę. Również posłowie z Czesław Hoc i Joachim Brudziński też tą sprawę w swoich interpelacjach poselskich przedstawiali, zapytania i o dziwo tu spotkała mnie niespodzianka. Wczoraj otrzymałem pismo datowane 24 kwietnia od pana członek zarządu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, pan Paweł Jaroszek. No to w tytule, szanowny panie.
Tak, to całości nie czytajmy, tylko jakie jest tylko główne to bardzo przesłanie, panie przewodniczący.
Ja mówię tak, jest tutaj, że jak wynika pan, że wobec polskich marynarzy wykonujących, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, z którym wynika, że wobec polskich marynarzy wykonujących pracę na Nils Dak, pływających pod Polską, będą zatrudnionych przez pracodawcę z wyspy Man, zastosowanie ma polskie ustawodawstwo w zakresie zabezpieczenia społecznego zgodnie z artykułem 11. Znaczy się, że
armator
jest łamane.
Niemiecki łamie prawo.
I teraz proszę ojca zobaczyć tak. W majestacie prawa polskiego dyrektor zarządu portu wpuścił ten statek, ten prom, nie patrząc na to, że to jest konkurencja dla własnego armatora polskiego. Ja od pana ministra na posiedzeniu Komisji Skarbu Państwa zadałem pytanie. Proszę mi odpowiedzieć, dlaczego tak się stało? Dlaczego został wpuszczony ten prom? Jako konkurent wiadomo, że on będzie niszczył. Chcę dać przykład, co się stało z taką sytuacją 20 lat temu. Stena Line została wpuszczona w Gdyni do Szwecji. I proszę bardzo, to było główny powód tego kryzysu, jaki się zaczął w polskiej żegludze bałtyckiej, wpuszczenie Stenanii, wykosiła totalnie PZB, już tam nie ma. I to się zanosi na to samo. Także pan minister mi odpowiedział, no proszę pana, jesteśmy w Unii Europejskiej i każdy ma prawo. No więc ja się pytam, to proszę to prawo przenieść, żebyśmy mogli u Niemców też tam prowadzić taką działalność. Bo tam byłoby 1001 problemów, żeby nasz prom wpuścić, na pewno byśmy nie dostali.
No właśnie, o tym 50, się
proszę ojca, jeszcze dostali 50% ulgę wpłacaną tak w stosunku do polskich promów, jakie my do Świnoujścia pływamy, od zarządu portu. To jest też sytuacja ciekawa. Poza tym, ten armator nie zachowuje się fair. Zresztą kapitalizm, jak jest ktoś w kapitalizmie, tutaj może kto ma więcej pieniążków, jest silniejszy. Wprowadza tutaj teraz bardzo przykro, bardzo niskie ceny w stosunku dumpingowych. On chce po prostu jednego powiedzmy armatora PZB, jak również nasze Unity Line, w ten
sposób wykosić z rynku.
Chce wykosić, bo są naprawdę szalone różnice w cenie dumpingowej, jak Niemcy stosują. To jest, ja rozumiem wolny rynek, ale gdzie jest dbałość państwa polskiego o własnych armatorów?
Do tych wątków jeszcze powrócimy. Drodzy Państwo, ster polskiej gospodarki morskiej w obcych rękach. Przypominam numery telefonów do naszego studia w Toruniu i zapraszam Państwa do współtworzenia rozmów niedokończonych. Polska Północna 56 657 0011, Polska Południowa 56 657 0012. Telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400. Dwa numery telefonów dla zagranicy 657 0013 i 657 0014. Kierunkowy z Europy 048 56, z Ameryki i z Kanady 011 48 56. Pan Marek Grubarczyk, poseł do Parlamentu Europejskiego, były minister gospodarki morskiej. Kuriozalna, panie ministrze, i przedziwna sytuacja, bo otóż tak, na polskiej linii promowej w polskim państwie pływa niemiecki armator pod polską banderą za przyzwoleniem polskiego rządu na preferencyjnych warunkach, łamiąc prawa pracownicze i prawo obowiązujące w Polsce. A zatem koń trojański.
I jeszcze do tego trzeba dodać, którego po części właścicielem jest rząd niemiecki. To już pokazuje całą rzeczywistość, w jakiej znaleźliśmy się i w tej oczywiście, w jakiej mamy obecnie sytuację naszej gospodarki morskiej. To, co ojciec na początku powiedział, niestety nie ma w tym państwie obecnie i nie będzie, bo ten rząd nie zakłada żadnego rozwoju, żadnej strategii budowy gospodarki morskiej. Trzeba odnieść się do historii, do tego całego procesu likwidowania tej branży. Ten rząd Jarosława Kaczyńskiego, który rozpoczął proces odbudowy, tworzenie Ministerstwa Gospodarki Morskiej, w którym miałem zaszczyt być ministrem, wydaje się, to była bardzo ważna rola. To był bardzo ważny element tworzenia, odbudowywania tego. To byli ludzie, którzy musieli być odpowiedzialni za coś. Dzisiaj mamy ogromne ministerstwo, ogromne infrastruktury, może z 18 wiceministrami, gdzie gdzieś tam na końcu korytarza, w ostatnim pokoju znajduje się ministerstwo, oczywiście podsekretarz stanu odpowiedzialny za Ministerstwo Gospodarki Morskiej, który faktycznie nie funkcjonuje. I mamy oto dzisiaj taką sytuację, że państwo, które jest właścicielem polskiego przedsiębiorstwa, gdzie mamy w Unii Europejskiej ogromny nacisk na tą reindustrializację, gdzie mówi się, że zniknął przemysł, szczególnie z Europy Środkowej, odbudowujcie swoje branże. I mamy oto właśnie rzeczywistość taką, że polski rząd dopuszcza do takich, no można powiedzieć, haniebnych rzeczy, bo nie sposób inaczej określić właściciela, który likwiduje swoje przedsiębiorstwo na własne życzenie i z wszystkimi tymi argumentami, którego końcówka jest najgorsza, że właścicielem firmy niemieckiej, która wchodzi na polski rynek, jest po części rząd niemiecki. No to jest największym skandalem.
Francja nawet ze ślimaka potrafiła rybę, panie ministrze, zrobić, a my nie potrafimy obronić tak ważnego działu polskiej gospodarki, jakim jest gospodarka morska.
No to pokazuje po prostu, jak wygląda Unia Europejska, jak rządzi tutaj naprawdę interes narodowy, gdzie każde państwo w tym konglomeracie europejskim pokazując, że tak bardzo są zintegrowani, przede wszystkim walczą o własny rynek, własnych obywateli, własne przedsiębiorstwa. No nie mamy takiej sytuacji w naszym kraju, bo stocznie, rybołówstwo, nasze porty, a teraz jeszcze żegluga, która od dawna jest próbowana, próbuje się ją zlikwidować, sprywatyzować, dzisiaj po prostu została oddana Niemcom na tacy.
Za chwilę powiemy także o polskich rybakach, które polski rząd wlecze po sądach. Ale to za chwilę odbierzmy telefon. Bardzo proszę, telewizja Trwam. Halo?
Pochwalony jest Chrystus i Maria zawsze dziewica. Witam serdecznie ojca prowadzącego i wszystkich gości.
Kogo taka... witamy? Jak panu na imię?
Jan. Pan. Jan ze wschodu. Więc taka analogia, historia kolem się kręci. Kiedyś Niemcy zasłali Lenina do Rosji, żeby rozwalił Rosję. I to im się udało. Mnie się zdaje, że pan premier Tusk to jest też człowiek Niemiec i on rozwala Polskę ze środku, bo widzimy wszystko. Cały przemysł idzie w Gruzję i wojsko i dlatego tutaj trzeba wiedzieć, no, za kogo głosować. Cały Szczecin, tam Gdańsk głosował za pana Tuska, no i teraz mamy co mamy. Więc dziękuję. Tyle.
Tak, panie Janie, dziękujemy serdecznie. Pan Paweł Kowalski mówi, że cały Szczecin nie głosował za Platformą Obywatelską, ale myślę, że te zbliżające się wybory do Europarlamentu to dla nas wszystkich Polaków, którzy tak mocno dostaliśmy po głowie, jeżeli chodzi o decyzje podejmowane przez ten rząd, że czas najwyższy, abyśmy umieli dokonać właściwej analizy i wyciągnąć odpowiednie wnioski, kiedy pójdziemy do urn wyborczych. Pan poseł Marek Grubarczyk, panie ministrze, no te doniesienia prasowe są porażające. Pan Piskorski mówi o finansowaniu Kongresu Liberalno-Demokratycznego z pieniędzy niemieckich, z CDU. A kiedy przeanalizujemy rzeczywiście te poszczególne działania podejmowane przez ten rząd w różnych branżach, nie tylko w branży dotyczącej gospodarki morskiej, no to ciężko oprzeć się temu zdaniu, w którym możemy powiedzieć, że ta polityka jest rzeczywiście proniemiecką.
O, do tego dochodzą przecież nagrody, które nasz premier dostawał, Karola Wielkiego, czy ten warty nadmienienia nagroda dla ministra finansów jako najlepszy minister finansów Unii Europejskiej, obecnie, no, który później został wyrzucony z rządu i dzisiaj jest kandydatem Platformy do Europarlamentu, pokazuje no, cały zamiar tej sytuacji i taką kierunkową działalność. No, to uzależnienie z jednej strony, które dzisiaj mamy, przeżywamy na Pomorzu, ta w zasadzie walka wewnętrzna jest skierowana do wewnątrz, bo jeżeli mamy premiera, który wykona każdą decyzję, która przychodzi z Zachodu, każdą decyzję, którą wyprodukuje Komisja Europejska, warta przypomnienia jest ostatnia Rada Unii Europejskiej, gdzie premier Donald Tusk podpisał zobowiązanie likwidacji węgla, produkcji energii z węgla kamiennego poprzez redukcję i zgodę na politykę energetyczną Unii Europejskiej,
tak,
zmierzającą, a następnego dnia potrafił napisać w gazecie, że będzie budował gospodarkę opartą na węglu. No, mamy tutaj kuriozum ogromne i tą konfabulację, cały czas konfabulację, co innego jest mówione w Unii Europejskiej. Na każdym kroku się z tym spotykamy. Tu nam się mówiło, i wracając do gospodarki morskiej, kolejna dyrektywa siarkowa, która uderzy w Polaków.
O tej dyrektywie, panie ministrze, za chwilę, bo nasz widz już oczekuje. Bardzo proszę, telewizja Trefan. Halo?
Halo?
Tak, bardzo proszę. Kogo witamy? Skąd telefon?
Nie będzie pochwał Jezus Chrystus. Dzwoni Michał z Düren w Niemczech.
Witam, panie Michale.
Ja tak do poprzedniej rozmowy tego pana ze wschodu bardzo fajnie powiedział, że powinniśmy wybierać. Ale teraz mamy wybory do Europejskiego Parlamentu. Chciałem tylko powiedzieć, że my tutaj w takim małym miasteczku na zachodzie Niemiec dostajemy co drugi dzień plakaty wyborcze, żeby tutaj działać do polskiego, do parlamentu na wybory. A z naszych ambasad polskich, od Polonii, po Polonii zagranicznej, nie mamy żadnych wiadomości, jakie są wybory, gdzie, co, jak i gdzie. Gdzie to jest cała tutaj polityka jest wzięta, że Niemcy dbają, wiadomo, o nasz polskich Niemców, można powiedzieć. Ale Polska nie dba o nas tutaj nic. Nic, po prostu nie mam żadnych wiadomości. Ambasadę zmienili w Kolonii na inny adres, żeby chociaż ktoś dostał wiadomość, gdzie ta ambasada jest. A propos naszej rozmowy, kochani państwo, ja bym po prostu urodził jedno. Zmienić cały rząd, zmienić, bo naprawdę to... Tu ja w Niemczech mieszkam od 30 lat. Co ja tu słyszę, jak Polska tutaj jest traktowana, to aż człowieka naprawdę dech zapiera z rozpaczy nad tym. Nie mogę mówić, bo jestem bardzo zdenerwowany. Życzę wam wszystkim szczęść Boże.
Dziękujemy serdecznie, panie Michale. My często, kiedy rozmawiamy z Polakami, naszymi rodakami żyjącymi poza granicami ojczyzny, mówimy, że wy po prostu widzicie niektóre rzeczy lepiej, wyraźniej, bo z daleka czasami widać lepiej. I to jest to doświadczenie także pozostawionych czasami na pastwę losu przez polskie placówki dyplomatyczne, przez polski rząd, totalny bałagan informacyjny, czyli dezinformacja. Jakby komuś, panie ministrze, celowo na tym zależało?
Czy warto przypomnienia jest to, co pan Michał powiedział, jeśli chodzi o kwestię wyborów. 2011 rok i oszustwo w ambasadzie w Brukseli, gdzie dorzucono 200 list do głosowania, dorzucono. No jeżeli takie rzeczy się dzieją w polskiej ambasadzie w stolicy Unii Europejskiej, to mamy cały obraz obecnej moralności, jaka panuje między innymi właśnie w placówkach naszych zagranicznych, ale już pomijając tą kwestię, jeśli chodzi o opiekę, dbanie nad Polakami, którzy znajdują się za granicą, ludźmi, którzy pracują, którzy wysyłają pieniądze do naszego kraju, to jest ona po prostu skandaliczna. W zasadzie w każdym państwie, gdzie szukamy tych informacji, otrzymujemy od naszej Polonii informacje, jak wygląda ta opieka, to po prostu tej opieki nie ma. To są ludzie, czasem, którzy są z przypadku, czasem z nomenklatury umieszczeni właśnie jako odpowiedzialni za naszą służbę zagraniczną, nie mając nic wspólnego z naszymi interesami, z naszą obroną naszych interesów. I tutaj kłania się to, co się dzieje w Unii Europejskiej, w innych krajach. Czy ktoś byłby w stanie sobie wyobrazić, że Niemiec byłby przez niemiecką ambasadę w Polsce tak potraktowany? No absolutnie nie, absolutnie. Tu mamy to zderzenie właśnie odpowiedzialnego podejścia państwa, które dba o swoich obywateli, którego jedynym celem jest to, aby ratować i bronić swojego kraju z tą sytuacją, którą mamy dzisiaj. Wyprzedawanie, oszukiwanie, czy też całkowicie zapominanie o tym, co się dzieje.
A obywatel staje się w tej kalkulacji cenny, kiedy zbliżają się wybory różnego rodzaju maści, to wtedy sypie się obietnicami, jakasami z rękawa.
No, i listami do głosowania.
I obietnic, których przecież się nie realizuje. Bardzo trudna sytuacja wielu polskich rybaków, panie ministrze. Rok 2007, bo powracamy do tej daty. tupiący minister Plockę, który twierdzi, że w 2007 roku polscy rybacy przełowili limity dorszowe. Polscy rybacy mówią, że nie dokonali przełowień. Dzisiaj są targani, stawiani przed sądami i grożą im ogromne kary finansowe. Dla wielu z nich to po prostu będzie śmierć, tak? Zniszczenie ich z powierzchni branży, jaką jest rybołówstwo.
Bezprecedensowa sytuacja w Unii Europejskiej, gdzie rząd danego kraju niszczy swoich przedsiębiorców za wyimaginowanie polityczne, uknute intrygi, można powiedzieć, bo tą sytuację bezpośrednio można połączyć z takim samym procesem likwidacji polskich stoczni. To był kolejny mój element obecności w parlamencie, aby całą sprawę zbadać. Zadałem dziesiątki pytań komisji i uzyskałem coraz to wykluczające się odpowiedzi, aby mi przedstawiono dokumenty pokazujące rzeczywiście, ile został przełowiony dorsz w 2007 roku. Jak można się domyślić, żadnych dokumentów mi nie przedstawiono, bo takich dokumentów po prostu nie ma. A w oficjalnych statystykach dzisiaj, jeżeli każdy z Państwa może wejść na stronę internetową i zobaczyć, jakie było wykorzystanie połowów dorsza w 2007 roku, wynosi to 90%. W tym samym czasie polski minister nałożył nawet po 300 tysięcy kar na rybaków.
To znaczy się na jednego rybaka 300 tysięcy?
300 tysięcy, nie patrząc, wbrew zasadom, wbrew prawu, wbrew oficjalnym i zdroworozsądkowym zasadom, bo przecież nie wolno robić coś takiego, żeby nakładać kary, to nawet jest po prostu poza jakąkolwiek dyskusją i prawem, bo dowiedliśmy przed Trybunałem Konstytucyjnym, że zrobiono to niezgodnie z prawem. Niestety, mamy rząd dzisiaj taki, który się zasadził po prostu na polskie rybołówstwo. Zresztą to wynika z całego cyklu działań i tej drogi przyjętej, że w Polsce nie ma funkcjonować gospodarka morska.
A jedynym rozwiązaniem jest złomowanie kutrów, bo z tego, co się orientuje, około 70% floty dorszowej w Polsce zostało już zezłomowane.
Zezłomowanych i ten proces cały czas trwa. To, co chociażby Najwyższa Izba Kontroli przedstawiła w swoim raporcie, że ze środków unijnych, które miały być przekazane dla rybaków przez polski rząd, jedynie 1,2% poszło właśnie dla rybaków na modernizację.
A może reszta poszło na spoty promocyjne.
I to jest ogromny obszar, który trzeba zbadać, ale jedyny cel i jedyny sposób na to po prostu odsunąć ten rząd, bo ten rząd ma pieniądze, które po prostu wyciąga z różnych, na różne cele, w różny sposób, tylko z jednego powodu, aby się utrzymać.
Odbierzmy kolejny telefon, bardzo proszę, telewizja Trwam, halo?
Halo?
Tak, bardzo proszę, kogo witamy, skąd telefon?
Z Gdańska, Krzysztof, nie będę pochwalony Jezus Chrystus. Ale nie słyszę.
My słyszymy, panie Krzysztofie, bardzo proszę kontynuować wypowiedź.
Więc chciałbym tylko taką krótką stawkę wstawić do tego. Jestem byłym pracownikiem Polskich Linii Oceanicznych. Przedsiębiorstwo przewozowe, Polskie Linie Oceaniczne, było ponad 70 Volvo. W 93 roku pan Lewandowski sprzedał za 50 milionów, czyli 5 tysięcy obecnych, dostała to pani przewodnicząca związków branżowych i pan Szlot, Duńczyk, który włożył 15 tysięcy dolarów. Zabrali cały sprzęt, a my, kierowcy, zarabialiśmy 3 miliony, robiąc w miesiącu, po prostu nie śpiąc, robiąc nadgodziny. Sprawa znalazła się w sądzie. Sąd w Gdyni tak prowadził sprawę, że 10 lat minęło i nie przedstawiono nam żadnych dowodów. Myśmy przedstawili wszystkie dowody, karty, listy przewozowe i tak dalej. To poszło w zapomnienie. I tak po 8 latach nie zostało chyba żadne Volvo. To zrobił pan Lewandowski. Pan Lewandowski, który ma ciepłą posadkę, tyle już lat w Unii Europejskiej. ci panowie z Unii Europejskiej rozwalają naszą gospodarkę. Ja już nie chcę wypowiadać na temat statków, kontenerów chłodniczych, gdzie się podziały, kontenery uniwersalne, gdzie się podziały. Gdzie się podział cały majątek polskich linii oceanicznych, gdzie było pracowników 14 tysięcy. Jeszcze w 1989 roku. Tak wygląda polska gospodarka. Pan Buzek też zezwolił na rozwalił, że nie mogliśmy gazu z Norwegii. I tak po kolei. No ja przepraszam bardzo, że ciągnę tą sprawę, ale po prostu no, ludzie widzą to. Jest to cała niemoc. A to, co się teraz robi, no przecież nawet pójść kupić waciki, to też trzeba po niemiecku umieć czytać. To towary są z Niemiec.
Panie Krzysztofie, dziękujemy serdecznie za ten głos. Głos człowieka morza, zatroskanego o przyszłość Wybrzeża, ale także o przyszłość Polski. No właśnie, ten proces, kiedy obserwujemy po roku 89, panie ministrze, czy nie mamy do czynienia z procesem kolonizacji państwa polskiego, bo zamyka się u nas produkcję, zamyka się różnego rodzaju gałęzie przemysłu i stajemy się dla poszczególnych krajów o tyle atrakcyjni, o ile poszerzamy nasze możliwości, jeżeli chodzi o rynek zbytu.
On mówił o tym dokładnie pan przewodniczący Paweł Kowalski. Od ilu lat próbuje się sprywatyzować właśnie PZM? Gdzie tutaj za głosem, to bardzo ważny głos pana Krzysztofa, to co się stało właśnie z polskimi liniami oceanicznymi, jak mamiono ludzi, że ta prywatyzacja ma być uzdrowieniem, ten wolny rynek, który ma być lekarstwem dla przedsiębiorstw. To zachowanie pana Lewandowskiego, komisarza Lewandowskiego, który opowiadał, później stosował tą samą zasadę, opowiadając właśnie w jaki sposób należy prywatyzować i uzdrawiać, bo przecież to on również przyłożył rękę do polskich stoczni, które zostały zlikwidowane. I dzisiaj mamy bezwzględnie taką sytuację, że musimy bronić każdego przedsiębiorstwa przed dziką prywatyzacją, bo ta prywatyzacja po prostu postępuje jeszcze dzisiaj, kiedy mamy kryzys i dzikie przejmowanie właśnie przez nomenklaturę polskiej własności. No i to się dzieje przede wszystkim w gospodarce morskiej.
18 tysięcy pracowników, 192 statki, to polskie linie oceaniczne. Dzisiaj gruzowisko, mówiliśmy, że 3 albo 4 jednostki pływające pod logo polskich linii oceanicznych. Bardzo proszę, telewizja Trwam. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Pozdrawiam serdecznie ojca Tadeusz Rydzyk. Patrzę, słucham na ten program, tak coś robiąc równocześnie. I dziękuję za to. Dziękuję za ten program. I ojcu dziękuję i panom bardzo serdecznie. I panu posłowi Grubarczykowi, kiedyś ministrowi. Tak, w rządzie PiS-u. Dziękuję też panom z PZM-u. I gratulacje dla PZM-u. No, dlaczego PZM został uratowany? Bo ludzie byli zdeterminowani, bo trzymali się razem i nie wierzyli tam przeróżnym doradcom i obiecankom i tak dalej. Właśnie trzeba się trzymać razem, wokół zadań. Wydaje mi się, że trzeba ci, którzy jeszcze myślą po polsku, jeszcze kochają Polskę, jeszcze chcą być Polakami, we własnej ojczyźnie, nie na ziemi kiedyś polskiej, bo do tego zmierza też to wszystko. Ta wysprzedaż ziemi, chociażby czy to nie tylko w szczecińskim, ale i w innych, na tych ziemiach zachodnich, zwłaszcza i północnych, odzyskanych tak zwanych, przecież sprzedanych jest już, jak mówią samorządowcy, ponad 500 tysięcy hektarów ziemi przez słupy w obce ręce, a szczególnie w niemieckie ręce. A teraz te lasy z kolei, też to samo, to jest więcej niż 1/4 Polski. W tym samym kierunku idzie. Dlaczego tak z Polską się dzieje? Już Norwid mówił, że nie można zniszczyć państwa chyba przy pomocy jego obywateli. No tak jest i trzeba budzić tych ludzi do tego. Jesteś Polakiem,
I zawsze, wszędzie, gdziekolwiek będziesz, będziesz obcokrajowcem. Nie będziesz u siebie. Ty musisz mieć swoje gniazdo, swój dom. Ty możesz być wszędzie, jeździć po świecie i jeździ, patrz się, podglądaj to, co dobre i ubogacaj się tym bogactwem całego świata, zwłaszcza duchowym, intelektualnym, ale masz gniazdo. No. To jest tragiczne, jak się to wszystko słucha, to jest tragiczne. Kochani, ale to jest plan. To nie jest przypadek, to nie są jacyś ludzie niekompetentni czy niefachowi. No i mam takiego bardzo szlachetnego człowieka, jest taka szlachetna rodzina na Florydzie. I ten pan słucha Radia Maria, Telewizję Trwam i on mówi, zawsze mówi, to są, tak nazywa, fachowcy. Fachowcy. On nie mówi, że jakieś służby, jakieś WSI czy coś, tego zdrajcy, nie mówi tego. Tylko mówią fachowcy. Rzeczywiście robią fachowcy to wszystko. A my jesteśmy tak, nie rozumiem tego, że Polacy powinni mieć też dumę narodową. Gdzie się to porobiło? Co się porobiło? Za parę groszy traci dumę, honor, wszystko, prawda? To jest coś strasznego. Tak jak żeśmy się, no nie będę tego nazywał w domu, jak to nazywali. Ojcze Piotrze, ojcu też dziękuję za robienie tego programu. Zresztą ojciec jest dobrym Polakiem też, katolik i Polak. I kapłan, i za to ojcu też dziękujemy. Ojcze, widać skutki wychowania. Rodzice, ta mama bardzo dzielna, ale i tata, kapitan żeglugi wielkiej. I taki ojciec też jest taki, mówię publicznie, bo ja patrzę, podziwiam ojca. Ojciec jest na przykład odpowiedzialny za redakcję informacyjną i te wszystkie wiadomości. I proszę zobaczyć, jak idzie. Parę osób i to pięknie robią. Pięknie robią. Właśnie tacy, tak powinno być. Tak powinno być. Mieć chęć, determinację dla służby, prawdzie i tak dalej. Ja pamiętam, kochani, mówimy teraz o sprzedaży ziemi, o sprzedaży Polski. Przecież to się zaczęło bardzo mocno już zaraz po zdławieniu Solidarności. A później pozornie przychodziły rządy prawicowe, jak nazywają, wybory częściowo wolne. Tak jak była częściowa prawda. Tak, powiem, nie, jednak tak niektórzy mówią, półprawda. Jak jest półprawda, to jest całe kłamstwo. Tak samo częściowo wolne, czyli niewolne wybory. Nie było wolnych wyborów po roku 89. Jakie to wolne wybory częściowo? Trucizny wrzucili częściowo truciznę do beczki zdrowej wody. No, częściowo. I mamy rezultaty tej częściowo wolnej wyborów, częściowo wolnej i tak dalej. I to było i za Mazowieckiego, to było zaplanowane, a później z Mazowieckiego robili świętego. To wszystko jest tak, żeby... I to nie wolno nic powiedzieć, że coś jest nie tak. Ja pamiętam za AWS-u, co się działo, kochani. Za AWS-u rozprowadzali to wszystko, jak nie wiem co, te stocznie i tak dalej. Myśmy z panem kapitanem Sulatyckim, ile myśmy rozmawiali z przewodniczącym Solidarności, z ludźmi Solidarności. Nie sprzedajcie tej stoczni gdańskiej. Nie róbcie tego tak. I teraz, co to się działo? Ja pamiętam, a teraz co? Wicepremier był taki ze Szczecina, nie będę nazwiska mówił, wiecie panowie, którzy. Ale teraz ten wicepremier, kiedyś PZPR-owiec, tak, co teraz? Teraz jest szefem jakiejś organizacji. I co? I ma pieniądze? On zawsze będzie miał pieniądze. On ma dobre dochody. Oni są wszyscy wynagradzani. A Buzek, ile on zrobił zła, tak samo tego zła na Śląsku? No i Ślązacy go wybierają. Dlaczego? Bo propaganda. Słuchają tej propagandy i idą za nią. Prawda? A kto pozamykał te kopalnie? Ile kopalni zamknął? A Lewandowski, ile zła narobił? No to w Unii Europejskiej są za to doceniani i dobre mają apanarze. Z czyich pieniędzy? Z pieniędzy polskich też. Bo ile Polska daje do Unii Europejskiej? Miliardów. I o tym się nie mówi. Także myślę, że jedno. Jeżeli my się razem nie pozbieramy, jeżeli my razem nie staniemy, razem, jeżeli się krzywda dzieje górnikom, stanąć razem, dzieje się rolnikom, stanąć razem, dzieje się właśnie po tej gospodarce morskiej, rybakom, to jest straszne. To jest nieludzkie. Ja pamiętam, będę mówił to, ten minister Plocke na uroczystości w jednej katedrze, jak on przepięknie przemawiał. Boże mój, dam mszy i dajcie, to jest okropne. Jak można stanąć przy ołtarzu i robić krzywdę tylu ludziom? Panowie, to jest straszne. Jeżeli my się sami nie pozbieramy i razem nie staniemy, bo jeden w obronie drugiego, to nic nie będzie. Co to jest solidarność? Jan Paweł II Święty mówił do nas. I co z tego wyszło? Powiedział, solidarność to brzemiona jedni z drugimi noście. To jeden z drugim, nie jeden przeciwko drugiemu. I gdzie jest jeden z drugim? Prawda? Także jeżeli razem nie staniemy i teraz razem się zorganizować, do tych wyborów parlamentarnych razem się zorganizować, wybrać najlepszych, nie tych, którzy będą mieli najwięcej propagandy może na ten, na wybory. Ja tu widzę po Toruniu i tego, Boże mój, minister, który niszczył nas, dajcie spokój, ludzie go wybiorą. Czy jakiś inny, dajcie spokój ludzie. No. Dlatego jeden drugiemu tłumaczy. Jak nie, to wy poginiecie, ale i wasze dzieci też. Myślcie o waszych dzieciach, o waszych wnukach. I razem w obronie tego, co polskie, w obronie drugiego człowieka. Dziękuję serdecznie. To jest wszystko bolesne i no straszne to jest. Nie wiem, czy Polacy się pozbierają. Nie wiem. To trzeba wielkiej mobilizacji wszystkich. Wszystkich. Dziękuję serdecznie.
Dziękujemy serdecznie. Bóg zapłać. To telefon ojca dyrektora, ojca Tadeusza Rydzyka. Nasz program powoli dobiega końca. Panie ministrze, czy jest w ogóle jeszcze nadzieja, że gospodarkę morską można odbudować? Bo dzisiaj wiele tego uzasadnionego pesymizmu popłynęło z tego programu, bo ta sytuacja rzeczywiście jest sytuacją dramatyczną. Czy są w ogóle nadzieje, że ta polska gospodarka przy zmianie pewnej koncepcji politycznej, polityki potraktowanej jako trosko dobro wspólne, czyli także o naszą ojczyznę, która jest naszym dobrem, że jest w stanie się podźwignąć?
Przede wszystkim, ojcze, serdeczne podziękowania dla ojca dyrektora i dla ojca za ten program, że dzisiaj jesteśmy w stanie mówić o gospodarce morskiej, bo nie ma takich mediów, gdzie możemy o tych problemach powiedzieć. Tylko i wyłącznie Telewizja Trwam, Radio Maryja, nasz dziennik, które podnoszą te tematy, a szczególne podziękowania za walkę o rybaków, bo te tematy są po prostu niszczone w Polsce, przykrywane tak, aby nie pojawił się ten problem. A ten problem jest ogromny. I tutaj nie załamujemy rąk na to, co się obecnie dzieje, bo wiemy, że ta polityka, która jest dzisiaj wymierzona przede wszystkim w branżę morską, skończy się. W momencie, kiedy skończą się rządy Platformy Obywatelskiej i PSL-u, one się po prostu skończą. I tutaj zakładamy bardzo prosty scenariusz. Przygotowaliśmy cały program i miałem ten zaszczyt uczestniczyć w budowie tego programu na temat gospodarki morskiej, gdzie branża po branży, odpowiednie obszary, porty, stocznie, rybołówstwo, żegluga będzie miało odpowiednie zabezpieczenie prawne, będzie miało odpowiednie zabezpieczenie finansowe i organizacyjne. Jest to bardzo proste, bo nie zrobimy nic innego, tylko stworzymy taki sam program, jaki dzisiaj obowiązuje w Niemczech.
Dziękuję serdecznie. Nasze rozmowy niedokończone dobiegają końca. Ster polskiej gospodarki morskiej w obcych rękach to temat, jaki wyznaczyliśmy sobie na to spotkanie. Bardzo serdecznie pragnę podziękować naszym gościom. Byli nimi pan poseł Marek Grubarczyk, poseł do Parlamentu Europejskiego, były minister gospodarki morskiej, ale także kandydat do tych zbliżających się wyborów do Europarlamentu z województwa zachodniopomorskiego. Panie ministrze, dziękuję i życzę powodzenia.
Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
W studiu Telewizji Trwam z nami był także pan Paweł Kowalski, przewodniczący Komisji Międzyzakładowej NZZ Solidarność Polskiej Żeglugi Morskiej. Dziękuję, panie przewodniczący. I pan Kazimierz Sikora, przewodniczący Komisji Międzyzakładowej NZZ Solidarność Polskiej Żeglugi Bałtyckiej.
Dziękuję, szczęść Boże.
Dziękuję również wszystkim widzom Telewizji Trwam. Bóg zapłać, z Panem Bogiem.